Mówi Paryż Radio France International, minęła 18. Dzisiaj jest sobota, 22 lipca. Przed mikrofonem Grzegorz Dobiecki. Dzień dobry Państwu. Oto spis treści naszej popołudniowej audycji. Rozpoczniemy tradycyjnie od dziennika, który przygotowałem przy wsparciu Anny Bernhardt i Piotra Błońskiego. Anna jest dziś również redaktorką przeglądu paryskiej prasy. Wiadomości uzupełni kulturalnie Agnieszka Kumor, nasza specjalna wysłanniczka na festiwal teatralny w Awinionie. W magazynowej części audycji proponujemy zaś, jak to w wakacje, powtórzenie turystycznej opowieści Sylwii Gibbs o Polinezji francuskiej oraz wędrówki Piotra Kamińskiego po świecie muzyki klasycznej, czyli jego monumentalny magazyn 3/4, a za chwilę wiadomości. Mówi Paryż Radio France International. Wczesnym popołudniem izraelskie pojazdy opancerzone rozbiły graniczne bariery, wjeżdżając na terytorium Libanu w regionie miejscowości Avivim. Już w nocy Cahal utworzył tam przyczółek wokół dwóch wiosek libańskich, które, jak podał sztab izraelski, były faktycznie opanowane od kilku dni. Takie rozwiązanie militarne zastosowano po raz pierwszy od 5 lat. Armia twierdzi niemniej, że choć Izrael z pełną determinacją dąży do zniszczenia baz i sił Hezbollahu, nie jest to jeszcze początek ofensywy lądowej w południowym Libanie. Eksperci amerykańscy są przecież zdania, że taka operacja jest nieunikniona, a nawet pożądana. Cahal wezwał mieszkańców wielu osad na południu Libanu, by opuścili swe sadyby do godziny 18. Nie będą w ten sposób narażeni na skutki bombardowań stanowisk Hezbollahu zlokalizowanych w tym regionie. W nocy celem nalotów izraelskich stały się stacje przekaźnikowe sieci radiowej, telewizyjnej i telefonii komórkowej. Zginął pracownik libańskiej telewizji LBCI. New York Times podał, że Stany Zjednoczone przyspieszyły dostawę bomb o precyzyjnym systemie naprowadzania na cel zamówionych przez Izrael w ubiegłym tygodniu. A na północne obszary Izraela spadło tej nocy ponad 70 rakiet. Stany Zjednoczone nadal odmawiają wezwania Izraela do przerwania działań wojennych, przekonane, jak to ocenia AFP, że zniszczenie szyickiego Hezbollahu będzie sprzyjać pokojowi na Bliskim Wschodzie. Prezydent George Bush ponownie wskazał Syrię i Iran jako kraje, które torpedują wysiłki na rzecz rozwiązania obecnego kryzysu. Dlatego USA nie zamierzają nawiązać z nimi bezpośrednich kontaktów. Tę postawę skrytykował niedwuznacznie sekretarz generalny ONZ, stwierdzając, że Syrię i Iran trzeba włączyć do poszukiwań wyjścia z sytuacji, niezależnie od tego, jaką się ma o nich opinia. Kofi Annan przestrzegł też Izrael przed następstwami ofensywy lądowej w Libanie. Jak podawaliśmy, w środę ma się odbyć w Rzymie pierwsze poważne spotkanie międzynarodowe na temat sytuacji w Libanie. Wysoki rangą przedstawiciel NATO, Norweg Terje Rød-Larsen, zapowiedział, że będzie ono poświęcone sposobom osiągnięcia możliwego rozejmu, a także perspektywie rozmieszczenia w Libanie międzynarodowych sił rozjemczych. Rosja zawiadomiła, że popiera inicjatywę rzymskiego spotkania, która wyszła, przypomnijmy, z amerykańskiego sekretariatu stanu. Z kolei o tym, jak na rozwój bliskowschodnich wydarzeń reaguje Europa i jej główni dyplomaci, Piotr Błoński.
Unia Europejska wysyła na Cypr grupę ekspertów z zadaniem zorganizowania tranzytu tysięcy osób ewakuowanych z Libanu. Szef cypryjskiej dyplomacji Lillikas ocenił ich spodziewaną liczbę na 60 do 70 tysięcy. Komisja Europejska podkreśla, że koordynacja i zespolenie środków poszczególnych państw Unii pozwoli na skuteczniejsze przerzucenie tych uchodźców do ich krajów pochodzenia. Jeszcze w czwartek Komisja Europejska przeznaczyła na to 10 milionów euro. Zaczęły też działać specjalne komórki ochrony cywilnej, które koordynowały już pomoc europejską po wielkich katastrofach, takich jak tsunami z 2004 roku czy huragan Katrina. Dodajmy, że do Larnaki przybyło około 1500 osób ewakuowanych z Libanu na pokładzie helikopterowca Sirocco oraz promu Jera Petra, który w drodze powrotnej do Bejrutu dostarcza tam pomoc humanitarną. W Kairze z szefem dyplomacji egipskiej spotkał się jego francuski kolega Philippe Douste-Blazy. Przypomniał on stanowisko Paryża, który potępia zarówno akcję Hezbollahu, jak i nieproporcjonalną, jego zdaniem, ripostę Izraela. Podkreślił on wyjątkową powagę sytuacji, której rozwój, mówił, grozi zniszczeniem państwa libańskiego. Toteż Paryż żąda natychmiastowego zaprzestania działań wojennych i poszukiwania warunków rozejmu. Domaga się też całkowitego wdrożenia rezolucji 1559 ONZ, łącznie z rozbrojeniem milicji libańskich. Minister Douste-Blazy udał się następnie do Jordanii, gdzie spotkał się z królem Abdallahem II. Obaj opowiedzieli się za koniecznością wsparcia dla rządu libańskiego, aby uchronić suwerenność i jedność Libanu. Król wyraził gotowość Jordanii do przyjmowania i przekazywania do Libanu pomocy dlań, zarówno arabskiej, jak i międzynarodowej. Mowa była o korytarzach humanitarnych. Komisja Europejska skarżyła się bowiem na przeszkody natury technicznej i administracyjnej z dostarczaniem tej pomocy. W podróż po Bliskim Wschodzie wybrał się także minister spraw zagranicznych Niemiec Steinmeier. Pierwszym jej etapem jest Kair. I wreszcie przed pokusą lądowej inwazji Libanu przestrzegała Izrael szefowa dyplomacji brytyjskiej Margaret Beckett, przypominając, że doświadczenie Izraela pokazuje, że trudniej z Libanu wyjść niż wkroczyć tam.
Wielka Brytania patrzy niechętnie także na izraelskie uroczystości upamiętniające 60. rocznicę zamachu w hotelu King David. Szczegóły Anna Bernhardt.
Irgun, Narodowa Organizacja Zbrojna, była tajną sionistyczną organizacją walczącą o powstanie państwa żydowskiego. W latach 40. ubiegłego stulecia celem głównym ataków tej grupy była administracja brytyjska zarządzająca Palestyną. Jedna z najbardziej spektakularnych i najbardziej krwawych akcji zorganizowana przez tę grupę, zwaną w skrócie ECEL, miała miejsce 22 lipca 1946 roku. W wyniku wybuchu bomby podłożonej w hotelu Króla Dawida w Jerozolimie zginęło 91 osób, Brytyjczyków, Arabów i Żydów. Brytyjska ambasada uważała za niestosowne organizowanie uroczystych obchodów z tej okazji i stanowczo sprzeciwiła się umieszczeniu na tablicy pamiątkowej zdania, iż Brytyjczycy uprzedzeni o zamachu nie ewakuowali hotelu. Zostało tylko stwierdzenie, że pomimo ostrzeżenia nie dokonano ewakuacji. Ten fakt jest ważny, podkreśla Sara Agassi, żyjąca jeszcze członkini grupy ECEL. Nie byliśmy grupą terrorystyczną, walczyliśmy o niepodległość, a o bombach uprzedziłam sama przez telefon. Brytyjski oficer powiedział mi jednak, że nie będzie słuchać rozkazów Żydów, powiedziała dziennikarzowi AFP blisko 80-letnia pani należąca niegdyś do sionistycznej organizacji Irgun.
Tu Paryż, RFI. W Bagdadzie zebrała się po raz pierwszy Komisja Pojednania Narodowego złożona z około 30 głównych postaci politycznych, przywódców plemiennych i, jak to nazywa AFP, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Komisja będzie debatować nad planem pojednania przedstawionym w czerwcu przez premiera Nuri al-Malikiego. Planów zakłada, cytuję, dialog między tymi, którzy nie podzielają tych samych opinii politycznych, wstrzymanie skrytobójczych mordów i odwołanie się do zasad prawa w celu rozwiązywania konfliktów. Koniec cytatu. Zgodnie z założeniami al-Malikiego uczestnicy obrad Komisji Pojednania muszą zwłaszcza jasno opowiedzieć się przeciw terroryzmowi i zwolennikom Saddama Husseina, a także za zbudowaniem irackich sił zbrojnych zdolnych samodzielnie zapewnić bezpieczeństwo kraju. Jest to warunek wycofania się z Iraku sił międzynarodowej koalicji, czyli głównie Amerykanów. Na spełnienie tego warunku nie chce najwyraźniej czekać przewodniczący parlamentu irackiego Mahmud al-Mashhadani. Wezwał on Stany Zjednoczone, by przestały się mieszać w wewnętrzne sprawy Iraku, ludu irackiego i w ogóle krajów muzułmańskich. Kiedy już przestaną się mieszać, powiedział al-Mashhadani, wszystko pójdzie dobrze. Na razie bowiem dobrze nie idzie. W Iraku zginęło dziś co najmniej 16 osób, w tym 5 członków nowych sił bezpieczeństwa i 2 żołnierzy amerykańskich. AFP donosi też z Afganistanu o śmierci 13 talibów zabitych w walkach z siłami koalicji pod dowództwem amerykańskim, ale i o 2 samobójczych zamachach w Kandaharze dokonanych w odstępstwie godziny. W ich wyniku zginęło co najmniej 8 żołnierzy sił międzynarodowych. Agencje nie podały dotąd bliższych szczegółów tych wydarzeń. Piszą za to, że Amerykanie przyznają, iż w ostatnim czasie talibowie, 5 lat po obaleniu ich reżimu, coraz lepiej kontrolują podległe im oddziały i stosują coraz bardziej wymyślne metody walki. Według Niezależnej Komisji Praw Człowieka w tym roku w Afganistanie talibowie zabili lub ranili ponad 600 osób cywilnych. Podobne zagrożenie daje o sobie znać i na innym kontynencie. Etiopia przygotowuje się do wojny z somalijskimi islamistami. Piotr Błoński.
Władze w Addis Abebie zapowiadają, że zmiażdżą islamistów somalijskich. Są granice, o których wiedzą oni, że nie należy ich przekraczać, oświadczył dla AFP jeden z etiopskich przywódców. W piątek szef islamistów szejk Hassan Dahir Aweis wezwał ludność Somalii do świętej wojny przeciw Etiopii, oskarżając ją o zbrojny najazd. Co najmniej kilkuset żołnierzy etiopskich zajęło bowiem w nocy pozycję w Wajid na osi od granicy do miasta Baidoa, co etiopskie władze dementują, ale według wiarygodnych świadków siły te opanowały lokalne lotnisko, gdzie następnie wylądowały helikoptery z posiłkami. Ta akcja wiąże się z zagrożeniem przez islamistów miasta Baidoa, gdzie ma obecnie siedzibę tymczasowy rząd somalijski przepędzony ze stolicy przez ofensywy islamistów. Na wiadomość o tej akcji islamiści zerwali rozmowy z rządem tymczasowym, ten zaś stawia za warunek dalszych negocjacji międzynarodowe gwarancje wdrożenia ich wyników. Etiopia zobowiązała się do wsparcia rządu tymczasowego Somalii przeciw islamistom, gdyż obawia się rozszerzenia wpływów szefów sądów szariackich wśród muzułmańskiej ludności kraju. Granica, o której wspomniał przedstawiciel rządu Etiopii, nie jest jednak granicą państwową. Chodzi właśnie o miasto Beidoa, do którego zbliżają się milicje islamistyczne. Równocześnie władze w Addis Abebie wyrażają przekonanie, że islamiści nie odważą się na atak. Armia etiopska jest bowiem jedną z silniejszych i bardziej wyszkolonych armii w całej Afryce.
Z Paryża słuchają Państwo popołudniowych wiadomości. Na terytorium Serbii nie powstanie żadne nowe państwo i lepiej byłoby dla wszystkich szybko zapomnieć o tej niebezpiecznej idei, oświadczył serbski premier Vojislav Koštunica. Komunikat z tą przestrogą ogłoszono w Wiedniu, gdzie w poniedziałek mają się rozpocząć negocjacje na temat przyszłego statusu Kosowa. Belgrad nie zmienia stanowiska, zgodnie z którym Kosowo może liczyć na szeroką autonomię w ramach państwa serbskiego, ale na nic więcej. Ta południowa prowincja, jak ją nazywa Koštunica, uważana przez Serbów za kolebkę ich państwowości, a administrowana od 1999 roku przez ONZ, jest zamieszkana w 90% przez Albańczyków. Ich cel jest jasny – niepodległość. Niewiele zostało z byłej Jugosławii, równie mało jak z niegdysiejszego Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Piotr Błoński jest jeszcze.
Otwarty wczoraj w Moskwie nieformalny szczyt Wspólnoty Niepodległych Państw zaczął się dla Putina od niewypału. Prezydenci Gruzji, Ukrainy i Armenii odwołali swój przyjazd w ostatniej chwili. Wcześniej nieobecność zapowiedział prezydent Turkmenistanu. W komentarzach podkreśla się, że budzi to wątpliwości co do przyszłości tej postsowieckiej struktury, jaką jest WNP. Dziennik Komersant pisze w dzisiejszym wydaniu, że nieobecność Michaiła Saakaszwili, Wiktora Juszczenki, Roberta Koczariana i Saparmurata Niazowa wyraźnie zirytowała Kreml. Szczególną uwagę dziennika wzbudziło odwołanie przyjazdu przez prezydenta Gruzji, Saakaszwilego, co łączy ten dziennik z odwołaniem wczoraj przez prezydenta ministra do spraw Osetii Południowej i Abchazji. Dziennik cytuje rosyjskiego parlamentarzystę Konstantina Kosaczewa, który interpretuje to jako dowód gruzińskich przygotowań do poskromienia siłą owych samozwańczych republik separatystycznych popieranych przez Moskwę. Saakaszwili miał odwołać swój przyjazd dlatego, że nie uzyskał gwarancji rozmowy w cztery oczy z Putinem na temat ewakuacji rosyjskich wojsk z Osetii Południowej i Abchazji. Już wcześniej Saakaszwili groził wystąpieniem Gruzji z WNP. Jakkolwiek Kijów i Tbilisi zapewniają, że nie ma mowy o bojkocie szczytu i że decyzje o odwołaniu przyjazdu między prezydentami nie były wzajemnie konsultowane, obserwatorzy widzą w tym porażkę Putina. A w depesze ze stolicy Abchazji, Suchumi, korespondent AFP zaznacza, że przywódcy tej separatystycznej republiki apelują do Moskwy o uznanie niezależności Kosowa, wbrew tradycyjnemu proserbskiemu stanowisku Rosji. Byłby to według nich ważny precedens otwierający drogę do uznania przez społeczność międzynarodową niepodległości Abchazji, Osetii Południowej i Zadniestrza.
Mówi Paryż Radio France Internationale, a teraz informacje polityczno-obyczajowe z elementami, proszę wybaczyć, obscenicznymi. Jak donosi z Berlina AFP, 450 tysięcy osób wzięło tam dziś udział w paradzie homoseksualistów pod nazwą Christopher Street Day. Pochód odbył się pod hasłem Różnorodność, Prawo i Wolność, a jedną z jego gwiazd był burmistrz Berlina, socjaldemokrata Klaus Wowereit. Orientacja seksualna łączy go m.in. z merem Paryża, Bertrandem Delanoe, który według naszej wiedzy nigdzie dzisiaj nie paradował. Do parady gejów nie doszło, natomiast w Rydze, stolicy Łotwy, zakazały jej władze miasta, powołując się na względy bezpieczeństwa, a skargę organizatorów na ich decyzję odrzucił lokalny sąd. Niejako w zastępstwie odwołanej manifestacji w ryskim kościele anglikańskim odbyło się nabożeństwo w intencji homoseksualistów i ich równouprawnienia na Łotwie. AFP podaje, że kilkudziesięciu jego uczestników zostało obrzuconych ekskrementami przez setki sympatyków skrajnej prawicy. W argentyńskiej Kordobie nikt niczym nie obrzucał sędziwego przywódcy Kuby. Wręcz przeciwnie.
Na kampusie miejscowego uniwersytetu wysłuchało jego trzygodzinnego przemówienia 20 tysięcy osób, przeważnie młodzieży. Po zakończeniu przemówienia Fidel powrócił zresztą jeszcze na podium, by przeprosić, że nie wspomniał o Che Guevarze, którego muzeum znajduje się nieopodal Kordoby. Głównym jednak tematem były ataki na imperializm, Stany Zjednoczone i George'a Busha oraz apele o ruszanie z posad bryły świata. Przywódca kubański przybył do Kordoby na szczyt Mercosuru, Unii Handlowej Argentyny, Brazylii, Wenezueli, Urugwaju i Paragwaju, z którą podpisał nowe porozumienia handlowe, ale jego obecność odebrano jako symbol socjalnych perspektyw tej Unii. Obecny na szczycie prezydent Wenezueli, Hugo Chavez, gorący wielbiciel Fidela, apelował o rozszerzenie Mercosuru Mercosuru w dziedzinach sprawiedliwości społecznej i walki z nędzą, a gospodarz szczytu, Nestor Kirchner, oświadczył, że nie interesuje go integracja wyłącznie ekonomiczna.
Tu Paryż, RFI. Władze Indonezji wciąż korygują bilans ofiar fali tsunami, która w poniedziałek uderzyła w wybrzeża Jawy. Według ostatnich rachunków zginęły co najmniej 654 osoby, 329 uznaje się za zaginione. Rannych jest prawie 1000, a dotkniętych skutkami kataklizmu ponad 100 tysięcy. Gdy zaś chodzi o klęskę upałów, przypomnijmy, że do wczoraj we Francji zmarły z tego powodu 22 osoby. Dzisiaj na szczęście nie było doniesień o nowych ofiarach, a temperatura przynajmniej w Paryżu nieco opadła. Wciąż wysoka temperatura artystyczna utrzymuje się natomiast na festiwalu teatralnym w Awinionie, skąd kolejną korespondencję nadesłała nasza specjalna wysłanniczka Agnieszka Kumor.
Wystawy biograficzne i plastyczne stanowią nieodłączną część festiwalu w Awinionie, zwłaszcza w ostatnich latach, ponieważ tak zwani artyści stowarzyszeni, będący głównymi gośćmi festiwalu, łączą w swym dorobku dokonania sceniczne z plastycznymi czy filmowymi. Wystawa w Maison Jean-Villard śledzi choreograficzny dorobek Józefa Nadzia, ale niejakim prologiem do tej spuścizny jest wystawa zdjęć wykonanych przez artystę w podziemiach Teatru Saratow w Rosji, w plenerach rodzimej Kaniży w Wojwodinie i na brzegach Tisy, a także w okolicach Dublinu i w pracowni wielkiego artysty polskiego pochodzenia Baltusa. W świat Józefa Nadzia wprowadzają nas dwa filmy dokumentalne wyświetlane na przemian. Dziennik nieznajomego, filmowy portret artysty w reżyserii Sabolcza Tolnaja i ostatni pejzaż w reżyserii samego Nadzia, będący swoistą autoprezentacją i zapisem spektaklu pod tym samym tytułem. W powolnej narracji, na przemian w rodzinnym języku węgierskim i po francuskim, Józef Nadzi odkrywa się jako człowiek i jako artysta. Region Wojwodiny, węgierskiej prowincji w północnej Serbii, obecny jest w myślach i twórczości Nadzia, pomimo ponad 25-letniego rozstania. W ostatnich latach artysta bywa tam częściej. Kupił nawet dom w rodzinnym miasteczku, w pobliżu domu, w którym mieszka jego matka. Pani Nadzia nie chce się przenosić do domu syna, który wydaje jej się za duży, ale chętnie ugaszcza gulaszem jego gości. Niezwykle ciepły reportaż z Kaniży pióra René Solisa zamieściło specjalne festiwalowe wydanie Libération. Z filmu dowiadujemy się o inspiracjach Nadzia, o drogach, jakimi chadza jego niespożyta energia twórcza, czasie, jaki zatrzymał się w Wojwodinie na okresie byłej Jugosławii, o materialnej biedzie i duchowym bogactwie, tej drugiej, nieznanej zachodnim Europejczykom części Europy. Naszą wizytę w Maison Jean-Villard kończymy w osobnej sali, w której umieszczono ekrany telewizorów, jak ukryte w ścianie obrazy. Można na nich prześledzić sekwencje z 18 spektakli Nadzia, począwszy od Kaczki po pekińsku, pierwszego spektaklu zrealizowanego przez artystę we Francji w roku 1987, przez realizację jego kompanii tanecznej i po spektakle Narodowego Centrum Tańca w Orleanie, którym kieruje od połowy lat 90. aż po Last Landscape, którym triumfował u boku rosyjskiego perkusisty Tarasowa na ubiegłym festiwalu w Awinionie. Mnie osobiście najbardziej poruszyły komedia Tempio z roku 90., w którym to spektaklu odnalazłam atmosferę z przedstawień kantora, Mały psalm poranny z 2001 z Dominikiem Merci, tancerzem Piny Bausz, i Dziennik nieznajomego, poświęcony zmarłemu tragicznie przyjacielowi poecie z 2002. Naturalną kontynuacją wrażeń wystawy w Maison Jean-Villard jest ekspozycja zdjęć Dom na piasku Józefa Nadzia z rodzinnej Kamizy w École d'Art. Z Awinionu dla sekcji polskiej RFI mówiła Agnieszka Kumor.
Przepraszam, zagadaliśmy się w studio na tematy nieprofesjonalne, a tymczasem profesjonalnie wypada teraz zapowiedzieć przegląd prasy i Annę Bernhardt.
Liban, Chirac domaga się europejskiej mediacji. Czytamy na pierwszej stronie w Le Figaro, które zamieściło zdjęcie libańskiej kobiety wznoszącej w geście rozpaczy ręce do nieba, a w tle ruiny bejruckiej dzielnicy tuż po bombardowaniu izraelskim. Szef Hezbollahu rzucił wyzwanie Izraelowi i obiecał, że wojna dopiero się zaczyna. Czytamy w tytułach. Nieco dalej Le Figaro zamieszcza wywiad z Magnusem Ranstorpem, szwedzkim profesorem, znawcą Partii Boga. Specjalista ten opisuje zasady funkcjonowania w Hezbollahu, struktury władzy tej organizacji i kompetencje jej członków. Milicja szyicka jest kontrolowana przez Teheran za pośrednictwem ambasady w Bejrucie i specjalnych emisariuszy, a o ważnych decyzjach, jak na przykład tej o porwaniu izraelskich żołnierzy, informowany jest zawsze Damaszek. Hezbollah, dobrze zorganizowany w terenie, na południu Libanu posiada rozrzucone małe jednostki, tak aby trudniej je było zlokalizować. Ma sprawne służby wywiadowcze i ścisłe powiązania z Hamasem. Izrael i Hezbollah są wrogami, ale darzą się szacunkiem, uważa szwedzki profesor, na dowód przytaczając argument, iż Izrael nie próbował nigdy zabić żadnego z 75 najwyższych rangą przywódców Partii Boga. Na pytanie, do jakiego celu dąży ta organizacja, Magnus Ranstorp odpowiada, że celem Hezbollahu, dyktowanym zresztą przez Iran, jest walka z Izraelem i to nie tylko w Libanie, gdzie być może po zorganizowaniu wyborów liczniejsi szyici zwyciężą, co oznaczać będzie powstanie mini Iranu u granic Izraela, uważa szwedzki profesor na łamach Le Figaro. Tę hipotezę poniekąd potwierdza za gazetę Liberation, tytułując Hezbollah zdobywa punkty. W imię Solidarności Narodowej coraz więcej Libańczyków popiera Partię Boga, która nie wydaje się słabnąć, co budzi zresztą coraz większe zaniepokojenie Izraela i Amerykanów, o czym czytamy w artykule wstępnym w Liberation. 10 dni po rozpoczęciu konfliktu dyplomacja amerykańska zaczyna się budzić. Bush, popierający zdecydowanie politykę Tel Awiwu, postanowił posłać na rekonesans Condoleezza Rice. Ameryka godzi się z pomysłem wysłania międzynarodowych oddziałów, ale nie ma złudzeń co do tego, że można doprowadzić teraz do wstrzymania ognia, jak proponują Europejczycy. Bush chce dać czas Izraelowi na rozprawienie się z Hezbollahem, chociaż wobec niespodziewanie silnej obrony ze strony szyickiej milicji sprawa się komplikuje. Rozpoczynając operację lądową, Izrael naraża się na wielkie straty, w dodatku bez gwarancji na wygraną, ryzykując również nie tylko osłabienie na drugim froncie, froncie palestyńskim, lecz także odwrócenie się przeciwko niemu całej społeczności libańskiej. Czytamy w artykule wstępnym w Liberation. Izrael waha się, czy zająć ponownie Liban. Czytamy z kolei w gazecie Le Monde, zaczynającej omówienie sytuacji od wypowiedzi rzecznika armii izraelskiej, który zaprzeczył, jakoby Cahal przygotowywał ofensywę lądową. Waszyngton włącza się, nie żądając zawieszenia broni. Czytamy w korespondencji z Nowego Jorku, omawiającej strategię Condoleezzy Rice, chcącej doprowadzić do trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Czy jednak podróż szefowej amerykańskiej dyplomacji po krajach arabskich i europejskich skończy się powodzeniem, trudno przewidzieć. Dziennik Le Monde podkreśla, że również Europejczycy próbują drogą dyplomatyczną znaleźć rozwiązanie konfliktu, ale wyraźnie brak tu wspólnego stanowiska i koordynacji. Do Bejrutu po wizycie Javiera Solany pospieszyli najpierw francuski, później niemiecki, szefowie MZ-u, a zaraz za nimi podąża Brytyjczyk, a Syria i Iran próbują wykorzystać dla siebie ten konflikt. Damaszek chce zaistnieć ponownie na arenie międzynarodowej, a Teheran liczy, że sprawa programu nuklearnego przycichnie. Czytamy w gazecie Le Monde. I przejdźmy teraz do tematów zahaczających o polskie sprawy. Włochy nie boją się już polskiego hydraulika. Pod takim tytułem Liberation omawia zniesienie przez rząd Romana Prodiego ograniczeń dla Europejczyków ze wschodu, którzy chcą podjąć pracę w słonecznej Italii. Po przyjęciu nowych członków do Unii w maju 2004 roku Silvio Berlusconi ustalił, że ilość pracowników z nowych krajów członkowskich nie może przekraczać 170 tysięcy. Nowy rząd w Rzymie zniósł teraz te ograniczenia, uważając, że ani polski hydraulik, ani elektryk z Łotwy czy kucharz ze Słowacji nie zagraża gospodarce włoskiej. Tym samym już ósmy kraj w Unii zniósł ograniczenia na rynku pracy dla obywateli państw członkowskich. Obawy, że tania siła robocza ze wschodu zaleje Europę, nie sprawdziły się, analizuje dalej dziennikarz w Liberation. W państwach, gdzie nie wprowadzono żadnych ograniczeń, czyli w Wielkiej Brytanii i Szwecji, doliczono się odpowiednio 0,4% i 0,1% zagranicznych pracowników. A Komisja Europejska podkreśliła, że w krajach tych wskaźniki wzrostu idą do góry, a wskaźniki bezrobocia maleją. Największe obawy przed wschodnią siłą roboczą panują w Austrii i w Niemczech. Francja natomiast znajduje się w połowie drogi. Od 1 maja rynki pracy są otwarte dla obywateli Europy Wschodniej, ale tylko w pewnych sektorach gospodarki. To znaczy tam, gdzie brakuje ludzi do pracy, czyli w hotelarstwie i budownictwie, przybysze ze wschodu znajdą łatwo i legalnie zatrudnienie. Jednym słowem, imigracja wybierana przez Francję, co jest przykładem dosyć dowolnej interpretacji zasady wolnego przepływu osób, ironizuje Libération. Polska oficjalnie stała się republiką jednojajową. Tym z kolei ironicznym stwierdzeniem rozpoczyna artykuł w Le Figaro specjalistka od spraw Europy Środkowej Ariel Tedrel. Artykuł zatytułowany jest Populistyczny wiraż, jaki bierze Polska, zapowiada nowe rozdanie w Europie Środkowej. Zdaniem dziennikarki polski duet u władzy coraz bardziej się radykalizuje, nie tylko zawierając sojusz z dwoma partiami ekstremistycznymi, ale opierając się też na najbardziej obskuranckim odłamie Kościoła katolickiego. Jak daleko posuną się nieprzewidywalni bliźniacy, wirtuozi w sztuce wojny, lecz niezdolni do radzenia sobie z pokojem, zastanawia się francuska publicystka, przyznając dalej, że demokracja polska z pewnością nie jest w niebezpieczeństwie, ale zapatrzenie w przeszłość i nieznajomość sceny międzynarodowej braci Kaczyńskich dyskredytują już Polskę w oczach jej europejskich partnerów. Chociaż, dodaje dziennikarka, bliźniacy nigdy nie kwestionowali przynależności Polski do Unii. Polski populizm nie jest jednak wyjątkowym zjawiskiem. Podobne tendencje można zaobserwować i w innych krajach unijnych, wydostających się forsownym marszem z komunizmu, takich jak Słowacja, Czechy i w mniejszym stopniu Węgry, podsumowuje Ariel Tedrel w dzienniku Le Figaro. RFI, la
radio du monde. Dziękujemy Ani Bernhardt za przegląd prasy. Teraz już magazynowa część naszej popołudniowej audycji, a w niej najpierw powtórka, zaznaczmy. Przewodnik turystyczny Sylwia Gibso prowadzi Państwa po Polinezji Francuskiej.
Na wyspach Polinezji Francuskiej najcieplej jest od listopada do maja. Agencje podróży radzą wybrać się tam na wakacje raczej w porze zimowej, czyli od czerwca do października. Ale i zimą, i latem na Polinezji nie ma wielkich upałów, co najwyżej 30 kilka stopni. W sam raz, by wyciągnąć się rankiem na bielutkim piasku. Francuskie terytorium zamorskie na Pacyfiku składa się ze 118 wysp i wysepek. Większość, aż 83, to wyspy niskie, koralowe atole otoczone laguną. 35 wysp wysokich to szczyty podmorskich wulkanów. Razem 5 milionów kilometrów kwadratowych, więcej niż obszar Unii Europejskiej, z tym, że terytorium wyspiarskie ma powierzchnię tylko 3500 km2, reszta to niezmierzony przestwór oceanu. Większość turystów jeździ na wyspy wysokie Bora Bora, Tahiti i Markizy. Amerykanom i Japończykom jest tu bliżej niż Francuzom. Ale na przykład słynny francuski podróżnik Paul-Émile Victor osiedlił się na Bora Bora i tam umarł w roku 1995. Twierdził, że wody laguny są koloru tęczy, fajerwerków, miedzi i brązu, pereł i złota. Pod promieniami słońca, gwiazd i księżyca pysznią się wszystkie odcienie nieprawdopodobnie przejrzystego błękitu. Wyobraźmy sobie tę lagunę o powierzchni ponad 80 km kwadratowych, 3 razy rozleglejszą od samej wyspy, ponad którą wznosi się na wysokość 727 metrów szczyt wulkanu Otemanu. Można oczywiście spędzić cały urlop wylegując się na plaży i kąpiąc się w ciepłym morzu. Ale nie wszyscy lubią bezustanne dolce far niente. Turystom ciekawym świata polecam wycieczkę statkiem handlowym pod nazwą Cura Ora 3 na archipelag Tuamotu. Tournée ma 5000 km i trwa ponad 3 tygodnie. Zaczyna się i kończy na Tahiti. Na każdym atolu załoga wyładowuje towary i załadowuje nowe, a my możemy przez ten czas zwiedzić wioskę i port w jednej osobie. Turyści bywają niekiedy świadkami rodzinnych dramatów. Na atolu Tawere zamieszkałem tylko przez jedną rodzinę. Narzeczona jednego z synów postanowiła wyjechać, jak twierdziła, tylko na miesiąc. Ale kiedy wsiadała na pokład, załoga musiała przytrzymywać siłą rozpaczającego narzeczonego. Opowiadają reporterzy miesięcznika Geo jak Geografia. Najaktywniejszym turystom polecam kilkudniową pieszą wycieczkę, by nie powiedzieć wyprawa, na archipelag Markizy. Jak wszystkie wyspy wysokie, teren ukształtowany jest z czarnych, bazaltowych skał, miejscami przypominających zamek z bajki. Można by tu było nakręcić adaptację Władcy Pierścieni Tolkiena, w każdym razie sceny z Mordoru. Roślinność jest skąpa, gdzieniegdzie tylko rosną odosobnione palmy. Trasa oddala się niekiedy od oceanu, ale nawet kiedy tracimy go z oczu, wiemy, że jest niedaleko. Odnajdziemy za zakrętem widok z lotu ptaka na czarne plaże i niezmącony błękit. Ludzie mieszkają oczywiście nad morzem. 12 wysp archipelagu Markizy mają 8700 mieszkańców na obszarze około 1000 metrów kwadratowych. Tym, którzy chcieliby bliżej poznać Polinezyjczyków, polecam pieszą wycieczkę na wyspę Raiatea, należącą do archipelagu Société, dosłownie społeczeństwa. W Hamoa znajdziemy tradycyjne polinezyjskie zabudowania i tropikalne lasy. Pomyśleć, że jesteśmy we Francji.
Dziękujemy Sylwii Gibbs za wycieczkę po wyspach Polinezji, a teraz kolejna powtórka nie z rozrywki, a z klasyki. Magazyn 3/4, Piotr Kaniński.
Brukselska opera La Monnaie, czyli moneta, pieniądz, zawdzięcza swoją nazwę miejscu, gdzie pod sam koniec XVII wieku powstało jej pierwsze wcielenie. Przedtem była tam bowiem mennica i tak już zostało. Dzisiejszy teatr został zbudowany prawie na tym samym miejscu, a jego inauguracja odbyła się w roku 1819. Tam właśnie 11 lat później doszło do sławnej awantury na przedstawieniu Niemowy Sporty, czyli Obera. Kiedy to podniecony rewolucyjną wymową dzieła, lud ruszył na pałace i tak powstała nowoczesna Belgia. Nic dziwnego, że dzieło grywano tam potem regularnie niczym operę narodową. I to jeszcze po wojnie, gdy słynna niegdyś Niemowa Sportyci gdzie indziej była już tylko kuriozum. La Monnaie spłonęła w roku 1855. Zachowały się jednak zewnętrzne ściany i fronton. Obecna, niezwykle piękna sala powstała więc rok później. Przez całe lata świetnie prowadzony teatr był azylem dla francuskich kompozytorów, którymi wzgardzą nowojczyźnie. Tu wystawiono kilka spośród najoryginalniejszych oper francuskich końca XIX i początku XX wieku. Tutaj też odegrano po raz pierwszy po francusku największe dzieła Wagnera, o których Paryż tak długo nie chciał słyszeć, a także wiele innych sławnych utworów. Dzisiaj do Brukseli jedzie się ekspresem Thalys niecałe 1,5 godziny. Wpadliśmy tam zatem z wizytą, by obejrzeć nową produkcję Borysa Godunowa-Musorskiego w reżyserii Klausa Michaela Grubera i pod dyrekcją muzycznego szefa instytucji 46-letniego Japończyka Kazushi Ono. fragment prologu Borysa Godunowa, soliści chóru i orkiestra Teatru La Monnaie w Brukseli, dyrygował Kazushi Ono, nagranie z premiery 18 kwietnia. Mam do tego spektaklu właściwie tylko jedną pretensję, o wybór wersji. Jak wiadomo, Musorski pisał Borysa dwukrotnie. Pierwsza wersja pochodzi z roku 1869, składa się z 7 scen i kończy śmiercią cara Borysa. Pomimo swych imponujących zalet, cierpi ona na jedną zasadniczą słabość dramaturgiczną. Dymitr Samozwaniec, czyli mnich Gryszka Otrepiew, znika z niej w połowie akcji i więcej nie wraca. Musorski bardzo szybko zabrał się więc do gruntownej przeróbki utworu, między innymi skreślając jedną scenę, plac przed cerkwią Wasyla Błogosławionego, i dopisując trzy, tak zwany akt polski z udziałem Dymitra, Maryny Mniszech i jezuity Rangoniego oraz słynną scenę buntu ludowego pod Kromami, która odtąd zamyka dzieło. To właśnie ta wersja, ukończona w roku 1872, została wystawiona 2 lata później. Oczywiście potem przyszedł jeszcze Rimski-Korsakow, który dwukrotnie przeredagował dzieło przyjaciela, otwierając mu drogę na sceny światowe. Choć dzisiaj jego tytaniczna praca uchodzi za świętokradztwo. Rzecz w tym, że choć w Brukseli grają oryginalną instrumentację Musorskiego, jego ostateczne decyzje zostały pogwałcone. Słyszymy bowiem wprawdzie drugą wersję, ale ze skreślonym aktem polskim, za to ze wstawionym na stare miejsce aktem sprzed cerkwi Wasyla. Że zaś Musorski część muzyki z niego przeniósł do finałowej sceny pod Kromami, ta ostatnia została pokrajana, żeby nie grać 2 razy tego samego. Takie to, proszę Państwa, mamy dziwne czasy, gdzie rzekomy pietyzm wobec oryginału idzie w parze z bezceremonialnym interwencjonizmem. Na szczęście spektakl ma wiele zalet, można mu więc to i owo wybaczyć. Bezspornym triumfatorem jest zaś śpiewający starego mnicha kronikarza Pimena wielki bas ukraiński Anatol Koczerga, skądinąd jeden z największych Borysów powojennych. Anatolij Kocierga we fragmencie sceny Pimena z pierwszego aktu Borysa Godunowa. Klaus Michael Gruber nie należy na szczęście do tych niemieckich reżyserów, którzy lubią kompromitować na scenie reżyserowane przez siebie dzieła. Jego Borys jest cokolwiek abstrakcyjny, rozgrywa się bowiem na pustej scenie otoczonej błękitnym horyzontem, gdzie pojawiają się oszczędne, symboliczne znaki. Frasobliwy anioł w scenie koronacji czy wielka gałąź z czarnym krukiem w scenie pod kromami. Zirytowały mnie nieco plastikowe torebki, w jakie scenograf wyposażył chór, bo to łatwizna, ale za scenę Pimena gotów jestem wybaczyć realizatorom bardzo wiele. Jego cela to stojąca w samym środku ogromnej pustki ciasna pracownia świętego Hieronima z nieodłącznym lwem u stóp, obraz najwyższej mądrości i dobroci, znany z obrazów Cranacha czy Van Eycka. A kiedy na zakończenie Pimen wychodzi, przemierzając całą scenę i znikając za kulisami, wzruszenie chwyta za gardło. Oto odchodzą mózg i serce Starego Świata. Mniej udana jest scena w Oberży. Ratuje ją jednak wspaniała para Władimir Matorin i Wiaczesław Wojnarowski w rolach szemranych pseudomnichów Warłama i Misaila. Aria Warłama i scena z drugiego aktu Borysa Godunowa. Władimir Matorin i orkiestra Teatru La Monnaie w Brukseli. Borysa w tej inscenizacji śpiewa José Vandamme, który zastawił tu na siebie podwójną pułapkę wokalną, skoro ma już lat 65, i językową, gdyż roli nauczył się fonetycznie i myli się niestety bardzo często. Jest to jednak artysta tak niepospolitej klasy, że wyszedł z tej próby obronną ręką, pomimo dziwnej złotej charakteryzacji, którą mu wymyślono. José Van Damme w arii Borysa z drugiego aktu dyrygował Kazushi Ono. Nagranie z premiery 18 kwietnia w Teatrze La Monnaie w Brukseli. Gruber zadbał też starannie o chór, nad którym panował specjalnie oddelegowany do tego choreograf. Przyniosło to pożądane skutki w scenie pod Kromani, gdzie błysnął też bardzo piękny i urodziwy Dmytro Woropajew. finałowa scena Borysa Godunowa w inscenizacji teatru Le Monet w Brukseli. Jurodziwego śpiewał Dmitr Woropajew, Dmitra Wsiewolod Griwnow. Dyrygował Kazushi Ono. Nagranie z premiery 18 kwietnia. Do usłyszenia.